pan dr Cęckiewicz przyjechał do Chicago, żeby zapowiedzieć swoją nową książkę, która ukazała się już w Polsce. Książka nosi tytuł Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki. Bardzo serdecznie pana witam.
Dzień dobry.
Kiedy rozmawialiśmy ostatnio, panie doktorze, mówiliśmy o tej książce. Już pan sygnalizował wtedy, że pan pracuje, że pan już kończy tę książkę i mówił pan, że przyjedzie pan do Chicago wspólnie z panią Anną Walentynowicz. Proszę powiedzieć, jak pan odebrał informację o tym, że pani Anna zginęła? Gdzie pan był w tym czasie? Jakie były pierwsze odczucia, emocje? Czy pan się otrząsnął już po tym wszystkim?
No to na pewno była dla mnie informacja tragiczna, wstrząsająca. Tym bardziej, że w ostatnich, powiedzmy, 2 latach byłem dość blisko związany z panią Anią ze względu na to, że pracowałem nad książką o pani Ani Walentynowicz. No i w tym tragicznym dniu, 10 kwietnia, byłem raniutko. Po 9 wsiadłem do pociągu z Poznania do Gdańska i tam zastała mnie wiadomość telefonicznie w tym pociągu, że samolot prezydencki rozbił się, roztrzaskał się w Smoleńsku i dla mnie jednocześnie to już była wiadomość, mimo tego, że o tym jeszcze wówczas nikt nie wiedział, że zginęła Anna Walentynowicz, dlatego, że ja z nią rozmawiałem kilka dni przed jej wyjazdem do Katynia, do Smoleńska. No a poza wszystkim ja byłem w Poznaniu, dlatego, że składałem książkę, którą pani redaktor ma w rękach do druku. 9 kwietnia miałem spotkanie w wydawnictwie Zyski Spółka w Poznaniu i stąd właśnie 10 rano zadowolony, że już książka o pani Ani niebawem się ukaże, wracałem do Gdańska.
Czy pan od tego czasu spotykał się z jej najbliższym środowiskiem, nie wiem, jej rodziną, znajomymi, najbliższymi współpracownikami? Czy rozmawiał pan z nimi?
Tak. W drodze powrotnej z Poznania do Trójmiasta 10 kwietnia dostałem telefon. Rodzina zaprosiła mnie do mieszkania pani Ani. No i jeszcze tego 10 kwietnia, kiedy pani Ania zginęła, kilka godzin później, po południu, około godziny 16, znalazłem się po prostu w mieszkaniu, w którym wszystko było jak do tej pory, poza tym, że nie było już pani Ani w tym mieszkaniu.
I pan, kiedy spojrzałam na tę książkę i zobaczyłam to zdjęcie, to zdjęcie oddaje ją taką autentyczną, taką prawdziwą. Trudno jest, mimo tego upływu ponad 5 miesięcy, pogodzić się z tym faktem, że jej już nie ma wśród nas. Oczywiście tych wszystkich innych osób, ale dzisiaj mówimy o pani Annie Walentynowicz. Jest to wciąż informacja dla mnie szokująca, że ona zginęła, że zginęli tamci ludzie. Jako historyk pan się przede wszystkim kieruje dokumentami, żeby dociec prawdy, żeby odnaleźć prawdę. Jak pan ocenia wobec tego, jako historyk, prace dochodzeniowe, prace śledcze, które również powinny opierać się na dokumentach, na faktach w sprawie tej katastrofy smoleńskiej?
No trudno mi oceniać to postępowanie prokuratury, czy w ogóle szerzej rzecz ujmując, postępowanie czy dochodzenie do prawdy o katastrofie smoleńskiej, chociażby z uwagi na fakt, że podstawowe dokumenty dotyczące lotu i dotyczące tej katastrofy 10 kwietnia nie znajdują się w rękach polskich, więc jakby nie jestem ani kompetentny, ani chyba nikt nie jest tutaj kompetentny w Polsce w ogóle, żeby na ten temat się wypowiadać, bo strona polska, polska prokuratura wojskowa otrzymała w sprawie lotu z 10 kwietnia no, jakąś znikomą część materiałów. Więc jestem do tego bardzo sceptycznie nastawiony, ale chciałbym powiedzieć, że traktuję tą sprawę szerzej, bo z jednej strony oczywiście należy walczyć o to, żeby wszystkie okoliczności tego lotu sprawdzić i zanalizować i zakończyć to jakimś raportem, ale z drugiej strony jestem zaniepokojony tym, co się dzieje z pamięcią po ludziach, którzy zginęli 10 kwietnia. Już trzymając się tylko tej konwencji dyskusji o pani Ani Walentynowicz, to muszę przyznać, że po prostu to, co obserwuję w Trójmieście po 10 kwietnia w sprawie pamięci Anny Walentynowicz, no napawa mnie po prostu nie tylko smutkiem, ale i niepokojem. a czasem po prostu jestem no bardzo, że tak powiem, zdenerwowany, jak myślę o tym, że na domu, w którym mieszkała pani Ania, nie może być tablicy.
Dlaczego nie może być? Jakie
nie są może być ulicy jej imienia, nie może być pomnika, nic nie może być, bo prezydent miasta, pan Paweł Adamowicz z Platformą Obywatelską na czele, odmawiają po prostu tego. Arkadiusz Rybicki, który zginął 10 kwietnia, Maciej Płażyński, mają swoje ronda, proszę sobie wyobrazić, w Trójmieście, swoje ulice, swoje skwery swojego imienia, ale dla niej po prostu nie ma takiej, że tak powiem, możliwości, żeby po prostu panią Anię w jakikolwiek sposób uczcić. No proszę sobie wyobrazić, że ludzie przychodzą na Grunwaldzką 49/9 i zatykają kwiaty na tablicy z numerem tego domu. Tam po prostu nie może być żadnego zdjęcia pani Ani, nie może być nic. No, ktoś jak nie wie, że tam mieszkała pani Ania, to nie wie po prostu, co tam się dzieje. Dlaczego tam stoją znicze i ludzie składają kwiaty.
Ale proszę pana, kiedy jest odmowa, czy to są jakieś oficjalne odmowy? Jakie jest uzasadnienie?
Tak, jest oficjalna odmowa sprzed 10 dni. Byłem zresztą w piątek, tydzień temu, na spotkaniu takiego społecznego komitetu, bo taki powstał, Społeczny Komitet Upamiętnienia Anny Walentynowicz w Gdańsku, no bo już jesteśmy tak zdeterminowani, że ludzie po prostu się jakby zawiązali w jakieś stowarzyszenie nieformalne, które dąży do tego, żeby coś zrobić. No i na tym spotkaniu właśnie w kościele Ojców Pallotynów w Gdańsku Wrzeszczu zostałem zapoznany z dokumentem, no kuriozalnym, dwustronicowym listem do tego społecznego komitetu, który skierował prezydent Adamowicz. I prezydent Adamowicz mówi, że w całej Polsce, owszem, są teraz zmieniane ulice albo nadawane imiona ulicom osób, które zginęły w katastrofie 10 kwietnia, ale są to działania chaotyczne, do których Gdańsk, miasto Gdańsk się nie przyłączy.
Szokujące.
Szokujące, ale tak jest. Ja chcę powiedzieć po prostu wszystkim słuchaczom i pani oczywiście również, że jeśli my zaniedbamy, nie będziemy walczyli o pamięć tych ludzi, którzy zginęli. No myślimy tutaj o tych oczywiście największych, którzy zginęli. W tym kontekście również o pani Ani Walentynowicz. To po prostu państwo polskie kierowane dzisiaj przez tych ludzi nie zrobi w tej sprawie nic. Jestem przekonany po prostu, że tak będzie. Jak wczoraj słyszałem w polskich wiadomościach, że pomnik może będzie, ale na Powązkach i nigdzie indziej, to po prostu najlepsze uzasadnienie tej smutnej prawdy, o której tutaj mówię.
Tak, krzyż do kościoła, pomnik na cmentarz, tablica z nazwiskiem może gdzieś w prywatnym domu.
Tak, na cmentarzu na Srebrzysku w Gdańsku, gdzie leży pani Ania, po prostu obsługa tego cmentarza nawet nie informuje, nie może być też tabliczki nawet tymczasowej, bo jakieś zainteresowanie po 10 kwietnia jest tym, żeby po prostu odwiedzić grób pani Ani. Nie ma żadnego kierunku wskazu po prostu, jak dotrzeć do tego grobu. Ludzie dzwonią do mnie z całej Polski, jak są, bo mnie teraz kojarzą z tą książką i oczywiście do rodziny też dzwonią i ja przez telefon ich nakierowuję po prostu jak GPS, jak mają dojść po prostu do tego grobu. Tak to wygląda.
Czy uważa pan, że to jest świadoma próba nie tylko zacierania, ale zupełnie zniekształcania, przepisywania historii?
Tak, tak uważam. Tak uważam. Jeśli na 30. rocznicę sierpnia 80. roku i powstania Solidarności nie może być mowy o Annie Walentynowicz i na przykład fakt, że Solidarność stawia jej fotografię na takich stendach w dniu odprawienia mszy świętej przez arcybiskupa Głudzia, jest oprotestowane jako upolitycznianie obchodów, to jest dokładnie to, o czym pani właśnie teraz powiedziała.
To jest upolitycznianie obchodów?
Tak, mówią oponenci. Tak, wystawienie zdjęcia Anny Walentynowicz, o którą i za którą wystąpili, zastrajkowali stoczniowcy 14 sierpnia 80 roku, jest traktowane przez ludzi, którzy rządzą Polską, jako upolitycznianie po prostu obchodów. To jest sytuacja no, absurdalna. Dzisiaj w ogóle jakiekolwiek mówienie o tym, że chcemy się z jednej strony domagać, że się domagamy wyjaśnienia okoliczności tego lotu z 10 kwietnia, a z drugiej strony, jeśli mówimy o tym, że należy się tym ludziom pomnik, ulice w różnych miastach, no gdzie, ale w Gdańsku. Anna Walentynowicz po prostu życie oddała Gdańskowi. I nam mówią, że to jest upolitycznianie po prostu katastrofy 10 kwietnia, albo mówi się o tym, że owszem, kiedyś jej ulica będzie, bo za kilka lat deweloperzy, którzy budują domy w okolicach Gdańska, dostaną jakiś lasek na wykarczowanie, żeby tam powstały jakieś domy i tam pan Adamowicz, po prostu prezydent miasta Gdańska, powiedział, że umowa będzie taka, że tam nazwy ulic będą patronami ulic, będą znani gdańszczanie, w tym Anna Walentynowicz. Czyli poczekamy parę lat.
W tym.
Tak, obok Gintera Grasa i paru tam jeszcze innych, prawda?
Chciałam o to pana później zapytać trochę podczas naszej rozmowy, ale sądzę, że powinnam zrobić to jednak teraz. A pana kolega po fachu, starszy od pana oczywiście, historyk, bardzo znany, którego zresztą pracę cenię za to, że chyba jako jeden z niewielu pisze o Polsce bardzo często, jako jeden z pierwszych historyków niepolskich pisze o Polsce, Norman Davies, ostatnio udzielił wywiadu, bodajże Rzeczpospolitej, nie pamiętam w tej chwili, w której to rozmowie dosyć ostro atakuje Prawo i Sprawiedliwość, nazywa ich sektą, jednocześnie mówi, że Lech Wałęsa właściwie był i powinien pozostać tym jedynym symbolem Solidarności. Uważa, że Wałęsa ma największe zasługi dla tego ruchu, dla Polski, dla tych wszystkich przemian, jakie miały miejsce w Polsce i w całej Europie Środkowej. I no oczywiście niektórzy słuchacze twierdzą, że już nigdy nie kupią żadnej jego książki, ale to chyba nie taka powinna być nasza reakcja. Uważam, że jest on tutaj wykorzystywany do jakichś gier politycznych. Na pewno zaprzyjaźnił się z pewnymi ludźmi z tak zwanego salonu i uprawia ich politykę, ale to jest niebezpieczne, ponieważ on ma posłuch na Zachodzie i kiedy człowiek takiego formatu mówi takie rzeczy i tak bardzo neguje osiągnięcia Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego i całej tej opozycji politycznej w tej chwili i jako jedyną postać, liczącą się postać Solidarności wskazuje Lecha Wałęsę, który według pana ustaleń i innych historyków miał też i antyzasługi dla Polski, to coś znaczy. Jak pan to ocenia?
No tak, o Lechu Wałęsie chyba nie ma co już dyskutować.
Ale chodzi mi o Davies,
co wiemy. Natomiast Norman Davies od wielu lat jest związany ze środowiskiem Adama Michnika, ze środowiskiem Gazety Wyborczej. No i myślę, że w jakimś sensie wypadkową tego związku są jego poglądy, które on prezentuje głównie w różnego typu wywiadach czy wystąpieniach publicznych na terenie Polski. No dlatego, że trzeba chyba brutalnie powiedzieć, no on w dużej mierze żyje dzięki temu związkowi, dzięki tej symbiozie z tym środowiskiem. No, nie byłoby możliwe wydawanie w Polsce książek w wydawnictwie Znak, gdyby nie określony profil polityczny Normana Daviesa. No, on tak samo jak atakował dwa lata temu mnie i Piotra Gontarczyka i IPN za wydanie książki SB Lech Wałęsa, tak konsekwentnie przez ostatnie dwa lata i również w ostatnim czasie, tak jak pani to tutaj zaprezentowała, no atakuje tych wszystkich, którzy mają inny pogląd jak Gazeta Wyborcza. No ale ja bym się tym jakoś szczególnie nie przejmował, ale to jest oczywiście perspektywa kogoś, kto mieszka na co dzień w Polsce. Natomiast zawsze powtarzam w takich sytuacjach, czy to dotyczy Normana Daviesa, czy Jana Tomasza Grossa, czy jeszcze innych badaczy o jakimś autorytecie na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to powtarzam zawsze jedno, że najlepsze panaceum na ich poglądy to jest pisanie książek, wydawanie ich w różnych językach na Zachodzie i przebijanie się po prostu z tą prawdą, nie licząc na to, że to zrobią za nas właśnie ci najbardziej znani i że już będziemy po prostu, że tak powiem, trzymali ich za nogawki i liczyli na to, że oni coś, jak w przypadku Normana Daviesa, zrobią dla Polski. Nie, my musimy stawiać na ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy też tutaj się kształcą, są też badacze, tacy jak profesor Marek Chodakiewicz, którzy publikują w języku angielskim przede wszystkim i należy jakby wokół takich postaci zainteresować również amerykańską opinię publiczną i tego, co piszą.
Z tym, że Gross nie jest historykiem, jest socjologiem, także to trochę inaczej możemy oceniać, natomiast Davies...
No nie mówimy teraz o formalnym wykształceniu, tak, ale uchodzi na świecie za historyka.
Tak, to prawda, tak jest przedstawiane, ale Davies jako historyk, no nie wiem, to rzuca taki bardzo niekorzystny cień na całokształt jego pracy, skoro mówiąc o Wałęsie, systematycznie pomija bardzo ważną część jego życiorysu.
Nie, no to jest oczywiste, ale no to jest może szczególnie przykre, że mówi to historyk, bo historyk no ma pewne umiłowanie do detalu, tak, do faktu historycznego. A Norman Davies, mówiąc takie rzeczy, wygadując takie bzdury, po prostu ignoruje fakty. Więc jaki jest tego wniosek? No taki wniosek jest tego, że nie mówi tego Norman Davies jako historyk, tylko Norman Davies jako zaangażowany politycznie obywatel brytyjski, który ma żonę Polkę, a który jest związany ze środowiskiem Gazety Wyborczej. Tak na to należy patrzeć. Oczywiście to jest trudne do wytłumaczenia dla wielu, bo on pisał niezłe książki. Tak, nie tak. Wszystkie mi się podobają, ale parę rzeczy ciekawych napisał, chociaż to w dawnych czasach, jeszcze w okresie PRL-u, myślę tutaj o książce Boże Igrzysko i tak dalej. Natomiast no, to jest przykre, no, ale mówię, no, to jest bardzo często ludzie zmieniają poglądy ze względu na ich usytuowanie aktualne i możliwość po prostu zarabiania. To tyle.
Powróćmy do pani Anny Walentynowicz. Jakim była ona człowiekiem? Pan rozmawiał z nią, poznał ją, badał jej przeszłość, badał jej życiorys bardzo dokładnie. Niedawno rozmawialiśmy ze słuchaczami podczas jednej z naszych dyskusji. Zadzwonił słuchacz, który powiedział, że była ona największą zdrajczynią ruchu Solidarność, ponieważ przeciwstawiła się Wałęsie, utrudniała mu pracę i mówił to z taką determinacją i z głębokim przekonaniem, że ma rację.
No tak, ludzie, którzy w 80 roku i później zaufali Lechowi Wałęsie, nie chcą przyjąć, że ta historia wyglądała zupełnie inaczej. Nie chcą przyjąć tych wszystkich ustaleń, które poczynili historycy. Myślę, że dlatego, że nie chcą sobie odbierać jakiejś własnej części historii czy uczestnictwa w ruchu Solidarności. No, wielu z nas przecież nie chce się przyznawać do tego, że się kiedykolwiek myliło. Miliony ludzi głosowały na Lecha Wałęsy, a tak niewielu chce powiedzieć, o, jaki byłem głupi czy głupia, po prostu, że na niego oddałem głos. Tak?
Podnoszę rękę.
No, ale to pani jest wyjątkiem. Generalnie ludzie po prostu chcą siebie przedstawiać jako ludzi nieomylnych, którzy coś, jak już to coś wcześniej już przewidzieli, że tak będzie, a nie, że się kiedykolwiek mylili. I to tak to jest, tak samo jest w Polsce. Tak samo jest w Polsce. I w dyskusjach o tym, czy ma być ulica, czy nie ulica, czy pomnik, czy tablica, bardzo często aktualna władza, również władza w Trójmieście, w Gdańsku, sięga po tego typu ludzi i tego typu argumenty. No tak to już jest, ale to jakby jest zupełnie coś naturalnego. Natomiast fakty są zupełnie inne i muszę wyznać, powiedzieć, że pisząc tą książkę, byłem czasami wręcz zszokowany tym, jak zafałszowano po prostu ten konflikt Wałęsa-Walentynowicz. I co było dla mnie takie bardzo dziwne, wstrząsające wręcz, że w 99% relacja pani Ani, zaprezentowana chociażby w książce, w pamiętnikach, które opublikowała wspólnie z Anną Baszanowską w 93 roku po raz pierwszy, że ta historia tego konfliktu znajduje uzasadnienie, potwierdzenie w dostępnych dokumentach historycznych. I to nie tylko w dokumentach wytworzonych przez tajne służby PRL, ale również w dokumentach tak zwanych własnych, wewnętrznych, wytworzonych w okresie Solidarności. Ona była po prostu brutalnie zwalczana przez Lecha Wałęsę i jego obóz i na ten temat bardzo szeroko pisze w książce, ale chcę też powiedzieć, że nie był to spór natury takiej ambicjonalnej, osobowościowej. Oczywiście to jest jeden z aspektów tego sporu, ale to był generalnie po prostu to był spór natury ideowej. Anna Walentynowicz była tą, która walczyła, można powiedzieć, patetycznie, ale też ogólnie o niepodległość i nie wyobrażała sobie sytuacji, w której można z komunistami usiąść do stołu i jakby sprzedać te ideały, które legły u podstaw Solidarności, a Lech Wałęsa był tym, który uważał, że komunizm jest na tyle silny, że należy uwzględnić jego rację i rację ludzi, z którymi, którzy ten komunizm w Polsce budowali i którego bronili, a więc należy po prostu zrezygnować z części ideałów, haseł, które głosiła Solidarność. Tak najkrócej rzecz ujmując, bym to przedstawił. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze coś takiego jak infiltracja przez Służbę Bezpieczeństwa, związki Lecha Wałęsy z przeszłości, które były wykorzystywane przez SB i w ogóle obóz władzy w Polsce Ludowej do końca lat 80., jak się okazuje nawet w latach 90., no bo gdyby tak nie było, to Lech Wałęsa by tyle nie zrobił, żeby pozyskać te dokumenty i ostatecznie je zniszczyć, nie wiem, ukraść i tak dalej, więc... Historia, można powiedzieć, zbudowała Annie Walentynowicz pomnik i ta książka, którą ja napisałem o niej, po prostu jest próbą nie tylko rekonstrukcji tego, jak było w przeszłości, w ruchu Solidarności, w jej życiu, w konflikcie właśnie z Lechem Wałęsą, ale również jest taką próbą przywrócenia proporcji, bym powiedział. Pokazania po prostu, ile ona, skromna kobieta, po 4 klasach szkoły podstawowej, przedwojennej, kobieta, która straciła w wieku 10 lat obu rodziców, brata, doświadczona nieprawdopodobnymi krzywdami przez całe życie, ile ona po prostu mogła zrobić dla Polski. I ta fundamentalna prawda, która jest dzisiaj zabijana, że strajk rozpoczął się o nią 14 sierpnia, że pierwszy postulat strajkujących stoczniowców to był postulat o nią, przywrócić Annę Walentynowicz do pracy. I później ta jej nieprawdopodobna rola w czasie strajku, uratowanie tego strajku po 3 dniach, 16 sierpnia, kiedy ona staje naprzeciwko tysięcy robotników wychodzących ze stoczni przy jednej bramie, przy innej bramie Alina Pienkowska i staje naprzeciwko nich i mówi: załatwiliśmy swoje sprawy, ale to, co zrobiliśmy, jest zdradą. Nie chodzi tutaj o stoczniowców, nie chodzi o mnie, tylko chodzi o wszystkich Polaków. I zamyka bramę stoczniową i nie chce wypuścić tych stoczniowców ze stoczni i mówi: musimy proklamować strajk solidarnościowy. Dlatego ona jest Anną Solidarność. Bez niej ten strajk nie byłby pewnie uratowany. A Solidarność nie narodziła się 14 sierpnia, tylko 16 sierpnia z tego solidarnego aktu jedności właśnie z wszystkimi Polakami, którzy strajkowali w tamtym czasie, już nie tylko w Trójmieście, ale w całej Polsce. I to jest absolutny fenomen. To, co ta kobieta po prostu zrobiła 16 sierpnia, albo później, jak ratuje ten strajk, jego charakter, po prostu jeżdżąc po różnych zakładach pracy, które chcą się wyłamać z tej jedności strajkowej i przyjąć warunki, z którymi przyjeżdża wicepremier rządu PRL do Trójmiasta. To są rzeczy zupełnie niesamowite, po prostu... że ten człowiek, taki właśnie skromny, taki mały, taki drobny, kobieta poza tym, no przecież pracująca w zakładzie w 90% po prostu, w którym pracowali mężczyźni, że ona znajdowała po prostu język, potrafiła się z nimi skomunikować i przez tą tubę w śmiesznym sweterku i w jeszcze śmieszniejszych okularach po prostu porwać te tysiące ludzi za sobą i uratować ten strajk przynajmniej dwukrotnie, albo to, że ona, już trzymając się tylko tej rocznicy tego strajku, że ona się po prostu domagała konsekwentnie wolności dla wszystkich. Tak jak się domagała wolności dla Kuronia, Michnika, Antoniego Macierewicza, Chojeckiego i wielu, wielu innych, tak po prostu zaszokowała jakby obie strony, że tak powiem, barykady politycznej, komunistów i nawet kolegów z Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, kiedy powiedziała: ta wolność należy się również braciom Kowalczykom, którzy w 71 roku wysadzili w powietrze aulę w Opolu, chcąc po prostu udaremnić spotkanie, zjazd funkcjonariuszy SB i Milicji Obywatelskiej, którzy mieli nie tylko świętować po prostu kolejną rocznicę powstania tych sowieckich organów bezpieczeństwa na ziemiach polskich, ale również mieli zaakcentować swoją jedność z przywództwem partyjno-rządowym, jak to wtedy mówiono, w związku z pierwszą rocznicą grudnia 70 roku. I to są fenomenalne rzeczy. Po prostu ona to wszystko zrobiła. I ona miała tą odwagę. I chcę jeszcze jedno powiedzieć. Może na koniec tego wątku. że to zdjęcie na tej okładce tej pani Ani uśmiechniętej, to jest zdjęcie, o którym pomyślałem właśnie 10 kwietnia, przeglądając z wnuczkiem pani Ani materiały, po prostu zdjęcia pani Ani już w jej mieszkaniu, i pomyślałem sobie, to zdjęcie jest najlepsze na okładkę, dlatego że ona jest uśmiechnięta. Mimo tego, że tyle przeżyła w życiu, tyle krzywd, tyle tragedii osobistych, jest też jako kobieta po prostu, że mimo tego wszystkiego miała tą odwagę i przede wszystkim chęć włączenia się po prostu w sprawy polskie, w sprawy publiczne. I że jeden człowiek może tak dużo zrobić, a nas jest po prostu tak dużo. Nie było radia, nie było internetu, nie było komórek, nie było tych nowoczesnych form komunikacji, a ona miała tą odwagę po prostu stanąć w obronie innych, bo przecież nie robiła tego dla siebie. I chciałem po prostu, żeby ona była uśmiechnięta, żeby po prostu mimo wszystko po 10 kwietnia no ona w jakimś sensie po prostu nadawała takiej otuchy ludziom, żeby po prostu jakby z tą twarzą uśmiechniętą, z tą postacią łączyła się nadzieja na jakieś lepsze jutro.
Pan opisuje osobę bardzo silną, mądrą, ciepłą, dobrą, rozumiejącą rzeczywistość, w której żyje, a z drugiej strony są ludzie, którzy wytykają je te cztery klasy, o których pan wspomniał przed chwilą, i mówią, że to ona była nie tylko prostą kobietą, ale była wręcz prostaczką, że nie ogarniała tego wszystkiego, co się wokół niej dzieje, po prostu nie potrafiła stawić czoła misji, wyzwaniom, jakie stawały przed liderami Solidarności, i dlatego musiała być wykluczona z prezydium, wykluczona z tego z tej czołowej grupy przywódców Solidarności.
No tak, ale jej prostota, z jej prostoty zrodziła się cała jej szlachetność i wielkość. To jest pierwsza rzecz. Prostota po prostu bardzo często idzie w parze z dobrem.
To nie jest to samo, co prostactwo, prawda?
To nie jest to samo, co prostactwo. Z prostactwem często w parze idzie chamstwo. A ona była człowiekiem szlachetnym w takim rozumieniu, bym powiedział, trochę przedwojennym. Człowiek szlachetny przed wojną to człowiek, który nie myśli o sobie, nie jest skoncentrowany na sobie, nie jest egocentrykiem, tylko chce pomagać innym. I który się angażuje w sprawy publiczne, zostawiając swoją prywatność, swoje sprawki, interesy osobiste i kierując się w kierunku właśnie spraw publicznych, no w tym wypadku właśnie spraw państwowych, polskich.
Była patriotką?
Była wielką patriotką, ona kochała Polskę. To było zresztą tak ujmujące, niesamowite, zresztą ciężko mi o tym nawet teraz u pani redaktor mówić, ale ona do końca po prostu pytała, co będzie z Polską.
Martwiła się o Polskę?
Tak, bardzo się martwiła.
Czy chciała jechać tym lotem? Czy chciała lecieć tym lotem 10 kwietnia? Czy była zachęcana? Czy to była jej inicjatywa?
Chciała bardzo jechać, bo myślała o bracie. O bracie Andrzeju, którego w 40 roku Sowieci wywieźli z Równego, na Kresach, gdzie ona się urodziła i mieszkała. No i którego grobu nigdy nie znalazła. I mówiła, pamiętam, że chce pojechać do Katynia, zresztą pierwszy raz w życiu, żeby zapalić świeczkę, myśląc o tym bracie. Natomiast chciała jechać. Mówiła, że po prostu jest to jej marzeniem. Natomiast co było niesamowite, to, że jeszcze w poniedziałek, przed tą sobotą feralną, myślała do poniedziałku, że będzie jechała pociągiem. No i mówiła przez telefon, że Leszek zadzwonił, to znaczy prezydent,
tak.
I powiedział: Aniu, ja ciebie zabieram, po prostu ciebie bolą nogi, się źle czujesz. No i zabrał.
Wie pan, są takie zarzuty, że właśnie to jest wszystko wina Lecha Kaczyńskiego, bo mógł on sam i cała ta towarzysząca mu delegacja jechać pociągiem, no ale jeżeli wierzyć, że ta katastrofa nie była tylko wypadkiem, no to przecież zdarzają się też nieprzewidziane katastrofy kolejowe. Gdyby prezydent jechał pociągiem, być może to pociąg uległby katastrofie, nie wiemy, prawda? I trudno obwiniać go winą za to.
Ja myślę, że w żadnym normalnym, cywilizowanym kraju nie jest tak, że prezydent udaje się w państwową jakąś podróż. oficjalną pociągiem. No chyba, że ktoś uzna, że Korea Północna jest normalnym krajem. Tak. Ale w naszym kręgu, powiedzmy, cywilizacyjnym, demokratycznym, to jest oczywiście nie do przyjęcia i prezydent nie raz tego typu loty, podróże odbywał. Ja nie wiem, czy to był zamach, czy to nie był zamach. Nie mam o tym, jak powiedziałem już na wstępie, pojęcia. Ja tego nie badam, interesuję się i przyglądam się temu. Mogę tylko powiedzieć, że jakby te wszystkie wydarzenia związane z tym śledztwem smoleńskim, jeśli w ogóle o czymś takim można mówić, po 10 kwietnia, no napawają mnie po prostu niepokojem, no dlatego, że no jest dla mnie nie do przyjęcia w ogóle sytuacja, w której polski premier oddaje to śledztwo w zasadzie bez żadnych negocjacji Rosjanom. To jest oczywiście karygodne, tak nie powinno być. Później
muszę
ta cała...
powiedzieć, panie doktorze, że pułkownik Edmund Klich, który jest przedstawicielem Polski, akredytowanym przy Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym, międzypaństwowym, wrócił do Polski i powiedział, że Rosjanie dzisiaj oświadczyli, że sprawa się zakończyła, dalszej współpracy już nie ma, oni przedstawią Polsce raport.
No tak, ale to jest tylko konsekwencja decyzji z 10 kwietnia. Czyli decyzji o tym, że Rosjanie mają wolną rękę w tej sprawie, że oni są gospodarzem tego śledztwa i wara po prostu Polsce od tego. Tylko, że to problem polega na tym, że to zaproponował polski rząd, polski premier.
No i właśnie, tak? W normalnym, cywilizowanym świecie, o którym pan wspominał przed chwilą, taki rząd zostałby zmuszony do podania się do dymisji.
Tak, no później ja chcę pani redaktor i wszystkim słuchaczom przypomnieć, no ta karygodna, ta po prostu żenująca dyskusja o tym, że tam do metra przekopano po prostu tą ziemię, a tam szczątki nie tylko samolotu, ale osobiste rzeczy po prostu ludzi, którzy zginęli, znajdowali przypadkowi i nieprzypadkowi ludzie, którzy przyjeżdżali na miejsce katastrofy. A ja powiem coś jeszcze jednego, no dosłownie jeszcze jedno. Coś, co mną wstrząsnęło po prostu nawet na kilka dni przed przylotem tutaj do Stanów Zjednoczonych, dosłownie sprzed tygodnia, informacja, ktoś bardzo ważny mi powiedział, ktoś, kto był w Smoleńsku, powiedział mi o rzeczy po prostu wstrząsającej, jak Rosjanie postąpili z ciałem pana prezydenta i że to po prostu nie spotkało się z jakimkolwiek protestem dyplomatycznym ze strony władz Polski.
Chodzi o to, że było pozostawione w deszczu, tak na ziemi?
To też, ale proszę sobie wyobrazić, to chyba w mediach nigdy jeszcze nie było mówione, że polskiemu prezydentowi, który stracił nogi w tej katastrofie, dostawiono nogi generała w spodniach z lampasami. Tak? Co to znaczy? No, to znaczy, że ktoś sobie zrobił niezły kawał, tak? No przecież każdy wiedział również w Rosji, że polski prezydent nie chodzi po prostu w mundurze z lampasami. Tak? I to są po prostu rzeczy no zupełnie straszne, które nie spotkały się z jakimkolwiek protestem ze strony oficjalnych czynników władz polskich. Cały sposób procedowania już później, na przykład przy identyfikacji zwłok. No ja to dobrze znam, bo znam rodziny po prostu, które straciły tam bliskich. Nie tylko rodzinę pani Ani Walentynowicz. Ta historia z panią Wassermanową, którą 6 godzin po prostu przesłuchiwano. Później ta jakaś potworna historia z transportem tych ciał. Ten sposób zwiezienia ich wszystkich do hali sportowej. Ja byłem na Torwarze. No muszę przyznać, że po prostu nic mną tak bardziej nie wstrząsnęło, żaden pogrzeb, na którym byłem, jak ten Torwar. Boisko do hokeja, na którym po prostu stoją trumny, przy tych trumnach krzesełka, ciemno. I tam co, rodziny i przyjaciele po prostu tych, którzy zginęli, przyjeżdżali i siedziałem naprzeciwko trumny pani Ani, pana prezesa Kurtyki, pana Melaka i tak dalej. To było po prostu tak smutne, tak straszne. Nie wiedziałem, dlaczego to tak po prostu jest.
Totalny brak szacunku i poszanowania godności istoty ludzkiej.
Tak, i chaos. To charakterystyczny chaos. A później słyszeliśmy po prostu przy każdej okazji, bo potem przyszedł 3 maja, tak, święto państwowe, a potem był 15 sierpnia i słyszeliśmy, że państwo polskie tak świetnie się po prostu w tych sprawach sprawdziło, w tych kryzysowych momentach. No to są rzeczy no okropne zupełnie. Znaczy sposób traktowania tych rodzin, że im tam wypłacono po 40 tysięcy w zasadzie na organizację tych tych pogrzebów i tych uroczystości bardzo smutnych, a jednocześnie jakby nie ma z tytułu tego, że roztrzaskał się w końcu państwowy samolot jakiegoś innego zadośćuczynienia.
Tak. Jednocześnie media atakują Jarosława Kaczyńskiego za to, że kiedy pojechał zidentyfikować zwłoki swojego brata, prezydenta Polski, nie chciał spotkać się z premierami Putinem i Tuskiem.
No ale w jakiej sprawie miał się spotkać? W jakiej sprawie on się tam miał spotkać?
To się po angielsku nazywa photo op, żeby były zdjęcia, no i żeby te relacje polsko-rosyjskie
wyglądały. To może dobrze, że się nie spotkał, bo no, mamy takie photo op po prostu w uściskach Putina z Tuskiem. Ktoś nawet powiedział, że taki by był najlepszy pomnik na krakowskim przedmieściu, który by upamiętnił 10 kwietnia. Właśnie taki pomnik Putina z Donaldem Tuskiem w uściskach właśnie ze Smoleńskim. Leńska z 10 kwietnia. Oczywiście, oczywiście to żart, ale takie propozycje również krążą. Nie, tak mówiąc na poważnie, po prostu to nie wygląda rzeczywiście dobrze, jeśli chodzi o tą katastrofę i o zabicie pamięci tych wszystkich ludzi. To jest po prostu zupełnie coś dla mnie niepojętego. Ten festiwal nienawiści, który wybuchł za chwilę po tej katastrofie. Tak? Te wpisy na przykład Lecha Wałęsy, te kawały, które on publikuje na swojej stronie na temat Lecha Kaczyńskiego i tej tragedii.
Nie oglądam strony pana prezydenta.
No ja akurat zawodowo już niestety tak, przez pewne spaczenie to
i tam są zamieszczane kawały, dowcipy?
No tak, no ten kawał o tym, że pojechał kartofel, a wrócił mąż stanu, no to jest przecież kawał ze strony Lecha Wałęsy. Można go dzisiaj odszukać. Przecież moja generacja.pl /1980 i tam znajdziemy po prostu tego typu wpisy. Ten festiwal nienawiści tego człowieka wobec Anny Walentynowicz po 10 kwietnia. On wpisuje raz na tydzień, raz na dwa po prostu obelżywe wobec niej komentarze. Nie mówię tutaj o sobie, ale mówimy tutaj o tym wszystkim w kontekście katastrofy. I tak dalej, prawda? No to, co się robi z pamięcią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Można różnie jego decyzje i tak dalej oceniać, ale ciągłość państwowa, ciągłość urzędu prezydenckiego, szacunek dla państwa i urzędu nakazuje, nie tylko po prostu jest elementem dobrego wychowania, ale nakazuje czcić pamięć po prostu poprzedników.
Szacunek tak jak dla mi się, własnego narodu.
Tak jak mi się nie podoba Gabriel Narutowicz historycznie. Nie jestem fascynatem jego krótkiej prezydentury. No to mam szacunek do tego urzędu, który on pełnił i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jestem w katedrze świętego Jana Chrzciciela i po prostu przejdę koło jego grobu, napluję albo będę wyzywał po prostu polskiego prezydenta. Nie, należy się po prostu szacunek jemu. Te dyskusje żenujące o tym, żeby z Wawelu może wyrzucić po prostu Lecha Kaczyńskiego albo to wszystko, co robi Andrzej Wajda, że on tydzień po katastrofie jedzie do Francji, czy udziela wywiadu dla mediów francuskich i mówi po prostu, że winą winny tej katastrofy jest prezydent Lech Kaczyński, który naciskał na pilotów. No na jakiej podstawie, przepraszam?